Tak sobie pomyślałam, że gdyby tak mieć czas, chęć na to, żeby zestawić ze sobą te dwa różne widzenia, to co by z tego wyszło, tak? Bo tak naprawdę...
Przeciętne małżeństwo.
Tak, ale wiesz...
Czy zestawić jakie... to funkcjonowanie kobiece z męskim?
Nie, biorąc na warsztat teraz to, o czym mówi Staszek z Marylą. Jedno spotkanie i jakby dwa zupełnie różne doświadczenia.
No to jest bogactwo.
Właśnie, podzielić się tym i wychodzi coś, czego tak naprawdę żadne z nich nie miałoby szansy zobaczyć oczami drugiego.
Właśnie, to jest cudowne.
Tylko tak, jak zaznaczyłam, gdy jest czas i ochota na to, nie? Chęć, żeby i umiejętność.
Tak. Musi być dobra wola z dwóch stron. Musi być dobra wola. Mhm. I to jest to ubogacenie. My to bardzo lubimy, jak nagle uzupełniamy jak gdyby. Mhm. Troszeczkę wtedy tonują się nasze emocje, bo zawsze jest, no czemu znowu nie zauważył tego. I tak troszkę się zżymam. No potem taki chaos zimnej wody, czyli wiadomości. No przecież Kukułowa, ty to wiesz, mhm. spokojnie. To wszystko są sekundy. A potem jest to uzupełnianie z dwóch źródeł i to naprawdę jest, my to po prostu lubimy. Aha, więc tak to było. Niemożliwe. No tak, uwierz mi, tak to było. A powiedz, jak ty to odebrałeś. I wtedy jest fajnie, wtedy jest frajda.
Ale musimy uczestnik tego spotkania, to by zupełnie nie rozpoznał pewnie.
To, o czym...
Ale żebyśmy mogli w ten sposób porozmawiać, musimy zrezygnować z rywalizacji. Częściej mężczyźni wprowadzają ten element rywalizacji, jakiegoś starania się o władzę w rodzinie. Ale wtedy, kiedy udaje nam się zrezygnować z tego, to możemy wtedy rozmawiać i czy staje się to bogactwo.
Czyli jeżeli jesteśmy sobie w stanie określić cel naszej rozmowy,
tak.
nie tylko przekazanie informacji, ale podzielenie się, ale i też nie wygranie czegoś tam, prawda? Nie narzucanie.
Tak. Nie rozmawiamy o tym, kto ma rację, rozmawiamy o tym, jak widzieliśmy tę sytuację.
No i dochodzimy do momentu, w którym musimy sobie powiedzieć, że za każdym razem trzeba pamiętać, że jesteśmy po to, żeby się rozumieć wzajemnie i żeby wykonać tą pracę. Bo tak sobie uświadomiłem, że nie tak dawno w takiej zwykłej sytuacji zauważyłem, że moja małżonka robi szczegółową instrukcję, co trzeba zrobić, kiedy jej nie ma w czasie dyżuru. Ja to ostatnio paruję na tej zasadzie, czyli po prostu chcę, żebym ugotował obiad. I złapałem się na tym, że ja po prostu nie chcę tej instrukcji, ponieważ ja chcę sobie poszaleć sam trochę w kuchni. No i kiedy na to zwróciłem uwagę, to tak, sobie pomyślałem, z jednej strony no to zwracam uwagę komuś, kto po prostu chce dobrze i jest świadomy, że może pomóc dzięki temu ogarnąć dom i zapanować nad czasem i wszystkimi rzeczami. I ponieważ ma w głowie cały plan na to, jak to się wszystko w ciągu tygodnia dzieje. No a z drugiej strony nie mogę się poczuć takim bezwolnym wykonawcą pewnej rzeczy, ponieważ ja połowę instrukcji nie zapamiętam. Tak najnormalniej
w kuchni. A z trzeciej strony ja się poczułam urażona, że ja tu chcę dobrze, żeby mu jakby przygotować przestrzeń do tego, co musi zrobić oprócz swoich zadań, które są w tym dniu dla niego. A on mi tutaj, no ale czemu ty mi tak wszystko ustawiasz, że tak powiem, w szablon? No to się wycofałam, tak?
No ale to teraz tak, według tego, co mówimy, no to Marzenyko, bardzo konkretna instrukcja, co masz zrobić, powinna być dla Jurka ulgą, bo Tomek chętnie by taką kartkę z pewnością przeczytał, a on tutaj chce teraz jakby taki ogół, bliżej nieokreślony, ugotuj obiad, no co to właśnie?
Ale to chyba zależy od tego, jaki mężczyzna ma potrzebę. Jeżeli ma potrzebę, żeby odwalić szybko gotowanie, a zająć się czymś innym, to bardzo chętnie dostanie instrukcję w punktach, najlepiej jakaś maszyna była, która to za niego zrobi.
Nie, ale znaczy, ja
myślę, że tu jeszcze wchodzi jedna rzecz, która się zazębia, mianowicie to, że jesteśmy mężczyzną i kobietą, to jest jedna rzecz, ale to, że mamy różne osobowości, to jest druga rzecz, tak? I ja akurat jestem uporządkowana potrzebuję mieć plan na jakiś tam czas określony. Ja przyjmuję jego możliwość ewaluacji, tak? Jakąś elastyczną granicę, ale jednak potrzebuję mieć ten plan zrobiony. Natomiast dla Jurka ten plan wygląda zupełnie inaczej i nawet się nie chcę zastanawiać jak, bo to mi w ogóle jest do niczego niepotrzebne. Natomiast jak rzeczywiście jak idę na dyżur, no to oprócz tego, że przypominam, kiedy które dziecko jest skąd do odebrania, to mówię, gdzie jest co na obiad, albo czy jest do podgrzania, czy jest do ugotowania. No i w którymś momencie chciałam mu też powiedzieć właśnie, co ma zrobić z tym obiadem. I tutaj napotkałam właśnie na przeszkodę. Dobrze, wycofałam się, to sobie gotuj sam ten obiad i to by było na tyle.
Ja z ciekawości zapytam, co wynikło z tego.
Obiad.
Był obiad. Wszystko było nie taki, jak ja sobie wymyślałam.
Ale właśnie myślę, że taką podstawą, taką bazą, to jest mocno mi to koreluje z tym, co powiedział Jurek, jest to, żebyśmy obydwoje czuli tą akceptację. Nawet jeżeli się spieramy troszkę jakby piętro wyżej, na innym poziomie już różne rzeczy i się nie dogadujemy, jeżeli jest ta podstawowa potrzeba zaspokojona, że ja wiem właśnie, że mimo tych wszystkich zmienności albo tego planu, albo czegoś, że jest ta akceptacja. Ja jestem taka, on to wie i to kocha, on jest taki, ja to wiem i to kocham i właśnie nie walczymy ze sobą, nie rywalizujemy o władzę, nie uściślamy, czyje będzie na wierzchu, tylko mamy w głębi duszy świadomie, że my właśnie współpracujemy, jest potrzebny on z jego poukładaniem i ja z moją umiejętnością opanowania zmienności. Jesteśmy potrzebni w tej rodzinie, w tym małżeństwie. Jeżeli jest takie coś, no to właśnie to jest to, co chyba się człowiek dopracowuje i co się weryfikuje przez pierwsze lata związku. Właśnie czy ta akceptacja jest, czy wobec tego, kiedy stykamy się naprawdę czasem jak ze ścianą, z tą innością drugiej strony, czy my pasujemy i idziemy sobie. Mówimy koniec, nie ma związku, bo to się nie da zrobić, tak? Że właśnie w momencie, kiedy zderzymy się już ze ścianą, jesteśmy wypróbowani i wiemy, co to znaczy ta akceptacja i jak ją sobie nawzajem przekazać w codzienności. I tu właśnie, żeby był ten czas, że my siadamy i właśnie już wtedy nie gadamy o tych dzieciach, o tym dowozie, o tym, co mamy do załatwienia, o ważnych sprawach. Jesteśmy razem po to, żeby przekazać sobie właśnie tę miłość. Jak dbamy o ten czas, no to jest najlepsza baza, tak jak mówiłeś, tak? W momencie, kiedy już skaczą emocje albo czas jest krótki, to jest jakieś zaufanie, jest skłonność do ustępstwa, jest skłonność do odnalezienia, identyfikacji się w jakiejś roli i po prostu grania w drużynie na korzyść całej rodziny. Nie? Natomiast uważam, że bez tego podstawowego poziomu, tego poczucia akceptacji, nie tylko, że ona jest, ale jest poczucie i umiemy sobie to przekazać, no to bez tego rzeczywiście jest bardzo ciężko i myślę, że to wszystko gdzieś tam potem zmierza raczej do rozpadu lub do życia jak kolejka wąskotorowa na dwóch równoległych.
No i tak, siadamy i zostawiamy dzieciaki, zostawiamy różne sprawy, zaczynamy rozmawiać, tak, o tym, co jest ważne. I tutaj pojawia się kolejny problem, ponieważ mężczyźni zdecydowanie przygotowani są do tego, żeby rozmawiać o zadaniach, o rzeczach, o tym, co jest do załatwienia i w jaki sposób ma to być załatwione. Natomiast kobiety rozmawiają o emocjach, o tworzeniu bezpieczeństwa, bezpiecznej sytuacji, organizowaniu tego, co jest do poogarniania takich różnych szczegółów. Ale przede wszystkim rozmawiają o emocjach, dzielą się swoimi emocjami. Mężczyźni zapraszani do rozmowy pytają się przede wszystkim, o czym mamy rozmawiać. Kiedy dowiadują się, że na przykład no, chcemy zaplanować coś tam, to mówią, no ale przecież zawsze było dobrze, więc o czym mamy rozmawiać?
To i tak jest ładna, miła forma, bo często są pytania, ale o co ci chodzi?
No tak. Takie niezrozumienie. Tak jak scena, w której małżonkowie już właśnie pozamykali wszystkie sprawy, dzień się skończył, siedzą sobie wieczorem, żona leży, czyta sobie książkę, mąż siedzi, ogląda telewizję i w pewnym momencie żona mówi, pobądź ze mną. A on mówi, kochanie, przecież jestem. No ale niby jesteś, ale cię nie ma. Mówi, ale wtedy odpowiada mąż, no ale jak to? Mnie nie ma, przecież jestem tutaj, 1,5 metra od ciebie siedzę, prawda? To jest jakby sposób istnienia, sposób bycia różnie jest postrzegany przez kobiety, różnie przez mężczyzn.
To pytanie, ale o co chodzi, to jest to, o czym mówiliśmy teraz. I teraz doszliśmy do tego punktu, o którym już była mowa. Coś, co na początku jest fajne, to jest takie, rozumiemy się bez słów, prawda? To jest na pewno ten, to na pewno jest ta, bo my się rozumiemy bez słów, bo bardzo dobrze się znamy, bo jesteśmy bardzo do siebie podobni. Gdzieś trzeba czasu i dojrzewania, żeby zaskoczyć się, że te różnice są, że one są naturalne i że trzeba się z nimi liczyć. Potem jakby ten, jeśli nie zaistnieje gdzieś taka świadomość, no to już wtedy mamy prostą drogę do tego, co już dzisiaj wybrzmiało, ja sobie to zapisałam, dostosowywać się do niewypowiedzianych oczekiwań. które nie wybrzmiewają, nie są wypowiedziane, rodzi się jakieś napięcie, rodzą się jakieś oczekiwania, te oczekiwania skoro niewypowiedziane, no to też zapewne niespełnione i zaczyna się trochę tak jakby szlifowanie, tak jak, nie wiem, może przesadzę, jeśli tak obrazowo powiem, takiej trumny do małżeństwa, jeśli to się gdzieś nie zatrzyma.
Straszne.
W naszym małżeństwie jest taka anegdota funkcjonuje, właśnie ilustrująca te niewypowiedziane oczekiwania. Wracamy z Maryną samochodem z kursu dla narzeczonych zresztą, gdzie mówiliśmy o uczuciach, o oczekiwaniach, o tym wszystkim. Teorię mamy opanowaną, przekazujemy ją nawet i Maryla w którymś momencie, jak jeszcze chłopcy wtedy byli w domu, Maryla w którymś momencie mówi: ciekawe, czy chłopcy umyją naczynia, bo nie było zmywarki. Ja mówię: a powiedziałaś im o tym? No nie. Ja mówię: no to dlaczego mieliby umyć naczynia, jeżeli o tym oni nie wiedzą? Zupełnie prosty komunikat, żeby po prostu wychodząc z domu przekazać, że mają umyć naczynia. Te niewypowiedziane oczekiwania.
Ale to jest oczywiste.
To jest oczywiste. No a potem jaki smuteczek, jak przychodzi się do domu i to naczynie oczywiście jest nieumyte. Bo to byli chłopcy, może kilkunastoletni, ale na tyle, że już wymagało się od nich.
Powinni wiedzieć.
Powinni wiedzieć. Sami taki, z siebie. Taki smutek, że właśnie się nie domyślili. Tak,
prawdopodobnie teraz zainteresowani byli o innym obszarem rzeczywistości.
Tak, dokładnie, z całą pewnością. Ale musiałam naprawdę wielu lat, żeby to zrozumieć, w ogóle ten mechanizm.
Zdążyli dorosnąć.
To się tak da.
Ja to słucham oczywiście zawsze, bo to takie przyjemne jest, że to kiedyś było, że to był fakt. Ale naprawdę, ja tego nie widziałam, ja tego w ogóle nie rozumiałam. Mhm. Ile traciłam, ojej.
Jedno ze zdań, które mi najbardziej utkwiło w głowie, które wróciło do mnie jakby po rozmowach z różnymi małżeństwami, było takie coś, co kiedyś powiedziałem, żeby koniecznie mówić i dzielić się swoimi oczekiwaniami i koniecznie nie oczekiwać ich realizacji. Te dwie rzeczy muszą być ze sobą związane. Pamiętam, że myśmy jakoś dawno temu często mówili o swoich marzeniach. I w tych marzeniach, podejrzewam, trochę przemycaliśmy różnego rodzaju oczekiwania, dzięki temu trochę je znaliśmy. Natomiast to dalej jest problem, że nie wszystkie oczekiwania mówimy i nie wszystkie oczekiwania są oczywiste, chociaż dla kogoś są oczywiste. Bo przecież wiadomo, że to są oczywiste, tylko właśnie dla kogo. Natomiast to jest zasada, której warto się nauczyć, czyli żeby starać się mówić o oczekiwaniach, zachęcać się wzajemnie do dzielenia się tymi oczekiwaniami, ale nie na zasadzie dyspozycji do wykonania. To jest chyba strasznie ważne, bo tworzenie takich oczekiwań potem może powodować również zamykanie, czyli że jednak no, nie jestem w stanie spełnić twoich oczekiwań. Trudno, to nie jest problem. Problem jest to, żebyśmy nie domyślali się rzeczy, które funkcjonują, tylko żebyśmy o nich wiedzieli.
No ja muszę powiedzieć, że nawet jak ja na przykład sobie uświadamiam swoje oczekiwania i je wypowiadam żonie, to natychmiast po im wypowiedzeniu już nie chcę, żeby ona to robiła.
Proszę, prosty sposób, bo recepta na pozbycie się.
No dlaczego? Nie, no dlaczego? Dlatego, że jak ona to realizuje, to realizuje w sposób nieoczekiwany. Więc to już nie jest to, o co chodziło. Także dlatego to jest, wydaje mi się, też ważne, nie? Żeby wypowiedzieć, bo jest szansa, żeby to sobie przegadać i sobie uświadomić, że kurczę, ja nie chcę, żeby ona była taka jak ja na przykład, nie? Bo ja bym chciał w tej sytuacji, jak ja bym był na tym miejscu, to ja bym to robił, nie? Ale z drugiej strony, jak już tam się tamta osoba znajdzie, ona to zrobi, to ja mówię: nie, no co za porażka. Nie, nie, to już nie chcę.
Nie wiem, czy zgodzicie się
z tym.
Ona
jest inna po prostu.
Ale
wolę, jak ona robi to, co ona jakby chce.
Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że niewypowiedziane oczekiwanie dotyczące umycia naczyń to jest jeszcze trochę takie półbiedy, prawda? Bo to parę brudnych garów w tą czy w tą, to jeszcze raczej krzywdy takiej życiowej nikomu
nie... Po 10 latach.
No chyba, że...
Nie, no to ja mam mocniejszy przykład. Oczekiwanie, że żona będzie jeździć i omijać dziury. Jest coś takiego? Takie oczekiwanie?
No nie, może być, jeśli nie masz, to zapewne jest.
Szczególnie jak się siedzi tam obok, nie? No, nie ma się wpływu na kierownicę, nie? No to jest takie oczekiwanie, prawda? Jak się jedzie.
Ale nie wiem, Wacku, czy zgodzisz się ze mną, że takie mam wrażenie, że jest jakby cięższy kaliber takich niewypowiedzianych oczekiwań, które rzeczywiście są w stanie nie tylko utrudnić codzienność, ale rozłożyć niejedno małżeństwo.
Niewypowiedziane oczekiwania zawsze są źródłem frustracji. Są źródłem w związku z tym tych emocji, które nas wzburzają, oburzają i oddalają od siebie. I tak jak mówimy o wyrażaniu oczekiwań, to myślę, że ludzie nie wypowiadają tych oczekiwań między innymi z tego powodu, że obawiają się, że wyrażając je skrzywdzą w jakiś sposób drugą osobę. Czasami myślą sobie, że wyrażając swoje oczekiwania zachowują się w sposób egoistyczny, bo wyrażam oczekiwania tak, jakbym próbował coś narzucić, tak? No i nie wypowiadają tych oczekiwań, myślą sobie, że sobie dadzą radę, mimo że te oczekiwania nie są realizowane, ale gdzieś tam zaczyna w nich kwitnąć poczucie krzywdy, zaczynają rosnąć emocje i właściwie bez uporządkowania tych emocji, bez wypowiedzenia tych emocji trudno jest się porozumiewać. To już jest efekt kuli śnieżnej. Jeżeli emocji nie wypowiadamy, nie mówimy o tym, czego oczekujemy, żyjemy ze złością, z poczuciem krzywdy, to coraz więcej dostrzegamy takich sytuacji, które zaczynamy traktować jako coś, jako intencjonalne działanie przeciwko nam. I wtedy związki się rozpadają, zaczyna się wojna i oddalenie. Dlatego bardzo ważną punktem wyjścia do mówienia o oczekiwaniach jest też mówienie, umiejętność mówienia o emocjach. O ile panie nie mają z tym absolutnie żadnego problemu, no statystycznie mówię, statystycznie rzecz biorąc, każdy jest inny przecież, ale kobietom jest łatwiej statystycznie. O tyle mężczyźni przeżywają zdecydowanie większe trudności, ponieważ często znowu wracam do tej separacji półkul, tak? Mm-hmm. Półkula, w której, która zarządza emocjami, jest słabo połączona z tą, która zawiaduje logicznym myśleniem. W związku z tym mężczyźni często skupieni na swoich zadaniach w ogóle nie mają świadomości tego, co przeżywają i właściwie dowiadują się tego w momencie, w którym to napięcie przekracza jakąś wartość krytyczną i zaczynają się wybuchy złości. Więc bardzo ważną sprawą, pamiętając o tym, jak to jest u mężczyzn, namawiam wszystkich panów do tego, żeby ćwiczyli mówienie o emocjach, zanim te emocje przejmują kontrolę nad naszym zachowaniem.
Ale ta frustracja może dotyczyć również tej drugiej osoby.
Tak.
Może być takie napięcie, że ciągle mam świadomość, że czegoś się nie domyślam, że powinienem się czegoś domyślić, że Maryla coś mi chce przekazać swoim zachowaniem, swoim powiedzmy zdenerwowaniem na przykład, czy tego typu sytuacjami, a ja się tego nie domyślam. Mhm. Oczywiście mógłbym zapytać, o co chodzi, ale to pytanie wtedy jest tak drastycznie sformułowane na ogół, że też trudno o sensowną odpowiedź. Wracając jeszcze na chwileczkę do przykładu z myciem naczyń i przykładem instrukcji dla Jerzego, to bardzo, bardzo długo właśnie takie niewypowiedziane drobne, ale z drobiazgu składa się życie. Oczekiwanie Maryli było tego, żebym ja porządnie mył naczynia. Mnie się wydawało przez te 20 lat, że ja to potrafię robić, bo to jest bardzo, bardzo prosta czynność. I po bardzo naprawdę wielu, wielu latach udzieliła mi dokładnej instrukcji, jak krok po kroku myć naczynia, a najważniejszy był sposób umieszczania sztućców, żeby one nie stały w wodzie i żeby po prostu wylać wodę spod tych sztućców. Nauczyła mnie tego, zapamiętałem i myję naczynia. I kolejne 20 lat wydawało mi się, że opanowałem tą sztukę. Wyobraźcie sobie,
nie
że dziś. Nie. Wyobraźcie sobie,
lat.
Że jeszcze był jeden element. Ja nie wiem, ile jeszcze takich będzie elementów. Mam nadzieję, że jeszcze będzie parę zaskoczeń. I 3 tygodnie temu dowiedziałem się o kolejnym elemencie. Wczoraj żeśmy to podsumowali i właśnie mówię, to dlaczego nie mówiłaś, że
ja
zawsze na zakończenie jeszcze mam, nie wiem, zrobić tam na przykład umyć gazówkę, tak? Jest kolejny element, który zapamiętałem. To klasyczne takie niedopowiedzenie, zupełnie bez sensu, bo Marlę to denerwowało. A
i 40 lat minęło. 20 najpierw i 20, a teraz masz
my zawsze
drugi.
Mówimy, że najlepsze jeszcze przed nami. Ten. Nie kupujemy zmywarki na wszelki wypadek.
A ja mam takie wrażenie, że też kłopotem jest to, że ktoś, kto posłucha i mówi, że no będzie musiał mówić o emocjach, to może podejść do małżonka i powiedzieć, słuchaj, czy ja powinienem coś wiedzieć? No i wtedy się dowie na przykład, no nie, wszystko w porządku. Mówię, aha. No i wtedy to już jest klapa, nie? Bo tak nagle gwałtownie zapytać kogoś o coś, co jest często głębokie i bardzo skomplikowane, to się tak nie da i chyba właśnie na tym polega ta potrzeba ciągłego rozmawiania na różnych poziomach. A przypomniało mi się jeszcze ta sławetna anegdota, o której myślę, że też warto powiedzieć, tak jak to dwoje staruszków pod koniec swojego życia. Jeden z nich, pani pomyliła bułeczkę i posmarowała nie tak jak przez całe życie górę dla męża, tylko dół dla męża. No i mąż złapał ten dół i mówi, całe życie marzyłem, żeby zjeść ten dół, a ty mi zawsze dawałaś tą górę, ale myślałem, że to ty lubisz tą górę. A wtedy żona mówi, a ja myślałam, że ty... I tak dalej. I to chyba jest właśnie to, żeby uniknąć tej sytuacji, żeby to się zdarzyło po 50 latach, tylko trochę wcześniej.
Dużo to trzeba zaoszczędzić.
Znaczy, chciałam jeszcze powiedzieć a propos tych oczekiwań. Tak siedzi we mnie to, że czasami wyrażenie tych tajemnie skrywanych w głębi serca oczekiwań jest bardzo trudne i to w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo czasami są takie sfery w życiu, które wymagają odpowiedniej atmosfery, odpowiedniej sytuacji, żeby coś tam powiedzieć i to się nie składa długim czasem, tak? I mimo tego, że próbujemy to z siebie wyciągnąć, jakoś wypowiedzieć na głos, to coś nam w tym przeszkadza. Różne rzeczy. A jednocześnie mając w sobie to niewypowiedziane, nie wiem, marzenie czy oczekiwanie, budzi się, znaczy gdzieś tam kiełkuje właśnie w głębi duszy taka malutka, wredna żałość, nie? I ona tak sobie rośnie i rośnie i rośnie i najczęściej wyłazi w najbardziej niewłaściwym momencie. I tak sobie myślę, że... Znaczy, jednak dobrze jest, jak próbujemy dokonać tych rozmów, siedząc na fotelu czy czytając książki, choćby nieudolnie, właśnie po to, żeby tworzyć klimat i atmosferę do wypowiadania takich rzeczy, których nigdy nie powiemy w takiej zwykłej, codziennej rozmowie organizacyjnej, jak to ja nazywam. Bo to jest po prostu inna sfera życia, a one, znaczy te oczekiwania są naprawdę bardzo głęboko w nas zakopane.
Powiedzieliśmy w dzisiejszym programie, czego nie warto robić. Powiedzieliśmy też o tym, co warto robić. Przed nami krótka przerwa. Później chciałabym, żebyśmy porozmawiali, jak to robić. Jak wytrenować, jak wyćwiczyć, jak mieć taką czujność i uwagę, żeby jednak nie przespać przez dziesięciolecia czasami ważnych spraw. Bądźcie Państwo z nami, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.